Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
Istnieją dziennikarze aktywni, istnieją dziennikarze leniwi. Do tego zbioru należy prowadzącą dzisiejszą audycję, który wita doktora Jana Parysa. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
To w jakim miejscu geopolitycznym w tej chwili jesteśmy?
Jesteśmy w fazie dużych zmian w życiu międzynarodowym. Wiemy, że dawny porządek się zawalił, a nowy jeszcze nie powstał. I trwają przygotowania do tego, by powstał nowy układ sił, nowe relacje między Stanami Zjednoczonymi a Europą, między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Także czekamy na to, co szybko nastąpi.
Szybko nastąpi, czyli uważa pan, że tempo tych zmian jest duże? Wczoraj przeczytałem informację o tym, że prezydent Chin mówi o bardzo ścisłym sojuszu między Rosją a Chińską Republiką Ludową, że ten nowy sojusz ma zagwarantować wieczny pokój na świecie. To już cudzysłów oczywiście o tym wiecznym pokoju, ale ma stworzyć ten nowy, sprawiedliwy porządek na świecie i zaapelował do krajów południa, żeby się przyłączyły. Czy były solidarne z Rosją?
To brzmi trochę przerażająco, ponieważ oba te kraje, które wymienił przywódca Chin, czyli Chiny i Rosja, to są kraje niedemokratyczne, które mają roszczenia terytorialne wobec różnych państw. Chiny mają roszczenia wobec różnych wysp w Azji i niektórych krajów azjatyckich. Rosja ma roszczenia wobec na przykład Ukrainy. Jednym słowem, sojusz takich groźnych państw nie zapowiada stabilizacji, tylko zapowiada raczej groźby wojny.
Wojny ze Stanami Zjednoczonymi, wojny z cywilizacją zachodnią. A czy uważa pan, że strategia, którą przyjął prezydent Donald Trump na samym początku prezydentury, pewnej nieprzewidywalności, kiedy mówił o tym, że zakończy wojnę na Ukrainę, dogada się z prezydentem Putinem, że ta strategia gdzieś się rozpłynęła, że była tylko chmurą, z której nawet nie spadł deszcz?
Myślę, że Donald Trump dobrze wyczuł oczekiwania większości zwykłych ludzi na świecie, którzy oczekują pokoju, i zaczął zapowiadać, iż będzie ten pokój budował. Co nie oznacza, że to się uda albo że to się uda szybko osiągnąć. Wiemy, że spotkanie na Alasce, które budziło dużo emocji, nie zakończyło się zawarciem ugody między Stanami Zjednoczonymi a Rosją na temat pokoju na Ukrainie. Wiemy, że to spotkanie miało trwać 2 razy dłużej, a zostało skrócone o połowę, właśnie dlatego, że nie doszło do ugody politycznej w sprawach Ukrainy i Donald Trump te rozmowy przerwał. Nie dopuścił do przejścia do drugiej części rozmów, która miała dotyczyć korzyści gospodarczych Rosji w związku z zawarciem pokoju. Trump uznał, że skoro nie ma gotowości do pokoju, to nie będzie rozmowy o korzyściach gospodarczych dla Rosji z kooperacji pomiędzy Zachodem a Rosją.
A może Rosja i prezydent Putin już nie oczekuje takiej kooperacji ze strony Stanów Zjednoczonych, skoro ma taki wielkiego i bogatego sąsiada, z którym może świat zawojować?
Niewątpliwie Chiny są wielkim krajem, są mocarstwem i dobrze mieć takiego sojusznika, ale jeżeli Rosja w tej chwili polega bardzo w wielu wymiarach na pomocy ze strony Chin, ponieważ to jest pomoc finansowa, to jest pomoc militarna, to jest zależność również polityczna, no to można powiedzieć, że Rosja traci trochę swoją samodzielność, swoją suwerenność. I dawne czasy, kiedy Rosja balansowała między Chinami a Rosją, odeszły w przeszłość, a teraz Rosja jest krajem uzależnionym od Chin. To nie jest zwykły sojusznik, to jest zależność.
To jest zależność. Obserwował pan spotkanie prezydenta Trumpa z prezydentem Putinem na Alasce, a potem spotkanie w Białym Domu, którym symboliczne zdjęcia są takie, że przyjeżdżają petenci do cesarza, petenci z Unii Europejskiej do cesarza świata zachodniego. Jak te relacje i tą nową układankę Unia Europejska-Stany Zjednoczone pan ocenia?
Myślę, że zobaczyliśmy zdjęcia, które no, są odbiciem realnych potencjałów, to znaczy dużego potencjału amerykańskiej gospodarki, amerykańskiej potęgi militarnej i dużo mniejszego potencjału krajów Unii Europejskiej, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat, co tu dużo mówić, zostały w tyle za gospodarką i potęgą USA. No i o tym właściwie wyraźnie mówił w swoim raporcie pan Draghi w ubiegłym roku, i więc to nie jest jakieś rewolucyjne odkrycie. My tylko teraz przekonujemy się, że różni politycy na świecie wyciągają wnioski z tej dysproporcji. No i my powinniśmy jako mieszkańcy Europy się zapytać, dlaczego w ciągu kilkunastu lat Europa została w tyle zarówno wobec USA, jak i wobec Chin. Co się stało? Gdzie popełniono błędy? No i niestety te błędy popełniono za czasów, kiedy wpływ na politykę europejską miała pani kanclerz Merkel, a zwłaszcza wtedy, kiedy szefem Unii Europejskiej była i jest pani von der Leyen. To jest czas, kiedy Unia Europejska po prostu zostawała w tyle, a świat uciekał do przodu.
A wymieńmy te błędy.
No myślę, że tutaj jest przede wszystkim odejście od myślenia ekonomicznego na rzecz myślenia ideologicznego, wpuszczenie migrantów do Europy, pójście w kierunku zielonej energii, zielonej transformacji energetycznej. To wszystko spowodowało osłabienie europejskiego przemysłu. No i tym samym Europa straciła zdolność budowy swojego potencjału gospodarczego, a świat po prostu nie idzie w takim ideologicznym kierunku. Stany Zjednoczone i Chiny stosują kryteria ekonomiczne przy przygotowywaniu, przy realizowaniu strategii rozwoju i idą naprzód, a Europa prawie stoi w miejscu.
I to się nie zmieniło, bo strategia dotycząca zielonej transformacji nadal jest aktualna. Odejście od ideologii w Europie nie nastąpiło. Nastąpiło tylko jedna rzecz, mianowicie wzrost wydatków na zbrojenia przy braku mocy przemysłu, braku hut stali, braku rozmaitych możliwości, braku technologii, braku pierwiastków, które są potrzebne do tego, żeby odbudować przemysł zbrojeniowy.
No niestety takie są fakty. Będziemy przez kilka lat płacić wysoką cenę za pewnego rodzaju zacofanie przemysłowe, za pewien regres, który sami spowodowaliśmy. To znaczy politycy w Brukseli spowodowali swoją polityką wobec i narzucili tą politykę wszystkim państwom członkowskim. Więc potrzebujemy kilkunastu lat, żeby nadrobić te zaległości.
A prezydent Putin ma przypatrywać się i trzymać kciuki za to, żeby Europa się dozbroiła i żeby była konkurencyjna i żeby miała na tyle siły, żeby odeprzeć samodzielnie ewentualny atak wojsk rosyjskich.
Niewątpliwie przez najbliższe kilkanaście lat Europa samodzielnie ataku rosyjskiego nie jest w stanie odeprzeć i musi polegać na sojusznikach z USA. I sobie z tego też wszyscy powoli zdajemy sprawę, że z własnej winy jesteśmy niesamodzielni politycznie i militarnie. i to rzutuje na nasze zdolności polityczne, na to, że, czy możemy kreować własną politykę tak, jakbyśmy chcieli, czy musimy uwzględniać stanowisko USA, w tym wypadku prezydenta Trumpa.
Tylko teraz mówimy tak, jakbyśmy byli w Brukseli, a jesteśmy w Warszawie 3 września. Prezydent Karol Nawrocki spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Jaka jest racja stanu Polski teraz?
No, najważniejsze moim zdaniem to, żeby się nasz prezydent Karol Nawrocki przedstawił jako polityk konserwatywny, który chce odbudować w Polsce, czy modernizować w Polsce tradycję ustroju republikańskiego, żeby Karol Nawrocki widział w Donaldzie Trumpie lidera państw świata zachodniego, cywilizacji zachodniej. No a głównym tematem rozmów powinien być amerykański przegląd strategiczny, czyli zamiary, plany amerykańskie redukcji sił wojskowych w Europie. My jesteśmy zainteresowani tym, żeby u nas takiej redukcji nie było, bo wszelkie decyzje militarne o ewentualnych redukcjach no, powinny być uzasadnione czynnikami militarnymi, a nie jakimiś innymi, to znaczy politycznymi czy ekonomicznymi. Trzeba sobie zdawać sprawę, że Rosja nie zmniejszyła, nie jest mniej groźna, ale bardziej groźna niż kilka lat temu, wtedy, kiedy w Polsce ulokowano ponad 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. No a skoro Rosja dalej ma przewagę w wielu wymiarach, na przykład w broni rakietowej średniego zasięgu, no albo ma w tej chwili 500 000 żołnierzy pod bronią na Ukrainie, którzy walczą, no to redukcje na pierwszej linii oporu, czyli na flance wschodniej w Polsce, no nie są uzasadnione, a będą złym sygnałem dla Moskwy.
A jak się skończy wojna rosyjsko-ukraińska?
Jak się skończy wojna rosyjsko-ukraińska, trzeba dokładnie policzyć, ile Rosja ma żołnierzy w tak zwanym swoim zachodnim okręgu wojskowym i sprawdzić, gdzie są rozmieszczone wyrzutnie rakietowe, gdzie są samoloty nosiciele broni nuklearnej i zobaczyć, czy potencjał europejski wystarcza, żeby tę rosyjską potęgę zatrzymać. No bo jeżeli jest ten potencjał europejski za mały, to musimy prosić sojuszników z USA o wsparcie, o pozostanie u nas.
To sprawy Polski, ale pytanie, czy Ukraina pana zdaniem jeszcze długo wytrzyma prowadzenie wojny, czy też nie?
No, trudno mówić, czy nie wiem, czy pan redaktor bierze pod uwagę wolę polityków ukraińskich, czy wolę całego społeczeństwa. Pewnie w tym społeczeństwie są różne opinie, ale na pewno nie słyszałem o tym, żeby ludzie chcieli się Rosji poddać. To, że ludzie są gotowi na rozejm, żeby powstała jakaś linia, która rozdziela Rosję od Ukrainy, to jest jedno, ale to nie znaczy, że ludzie są gotowi na sowiecką, na rosyjską okupację. Więc myślę, że tutaj wola walki w tym sensie jest.
To na zakończenie pytanie o weto prezydenta w stosunku do ustawy pomocowej dla Ukraińców przebywającej w Polsce. Czy dobrze, czy źle zrobił pana zdaniem prezydent Rzeczpospolitej?
No, prezydent po pierwsze ma prawo ograniczać świadczenia, czy dążyć do oszczędności, a proszę pamiętać, że to nie ma wpływu na wspieranie armii ukraińskiej, bo wspieranie armii ukraińskiej ze strony Polski było, jest i o ile wiem, będzie kontynuowane. Tu idzie o to, żeby nie wyrzucać pieniędzy dla ludzi, czy na świadczenia dla osób, które u nas nie pracują, bo jeżeli polski obywatel ma prawo do świadczeń, gdy pracuje, no to wszyscy inni, którzy są u nas, powinni być tak samo traktowani, a nie uprzywilejowani.
Każdy głos przeciw pomocy dla Ukrainy to cios w nasz interes narodowy. To zapraszanie dla czołgów Putina, żeby i nam wjechały na kark, że nie pojmują tego byczki o przerośniętych karkach i niedorozwiniętych mózgach, to oczywiste, ale że nie pojmuje nasz prezydent, znak zapytania Jerzy Surdykowski postawił w komentarzu dla dzisiejszej Rzeczpospolitej.
No bardzo się dziwię, że Rzeczpospolita drukuje takie wulgarne komentarze, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, bo obrona przed Rosją nie polega na tym, że daje się świadczenia różnego rodzaju w Polsce ludziom, którzy nie walczą i nie pracują.
Powiedział dr Jan Parys. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Jest godzina 7:30, a dzisiaj jest 27 sierpnia. Stanisława Sojkę bardzo często spotykałem na ulicy Francuskiej, na Saskiej Kępie, albo siedział w kawiarni, pił kawę, albo siedział na ławeczce i palił papierosa i wtedy sobie ucinaliśmy krótką, bardzo sympatyczną rozmowę. Zawsze uśmiechnięty, zawsze otwarty, zawsze pełny energii. Będzie oczywiście Stanisława Sojki na tej ulicy Francuskiej brakowało, bo też były czasy, kiedy wspólnie z muzykami z Senegalu były takie sesje muzyczne, bardzo, bardzo miłe, bardzo sympatyczne, uśmiechnięta, ciepła Saska Kępa, po której kiedyś jeszcze chodziła Agnieszka Osiecka. To tak wspominając Stanisława Sojkę, którego pogrzeb będzie w drugim tygodniu września, pogrzeb państwowy na cmentarzu Powązkowskim. Posłuchajmy piosenki Tolerancji.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.